Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuch, dzień dobry. Dzisiaj czwartek, ostatnia szansa, by zaplanować sobie interesujący weekend. Myślę, że mam ciekawą propozycję. Lubiąż, Lubniewsko i Krajnik, te trzy jeziora czynią z Lubniewic prawdziwą turystyczną perełkę. Tym bardziej, że nie są tak tłumnie odwiedzane jak chociażby Łagów, co dziś w czasie epidemii koronawirusa nie jest bez znaczenia. Dziś w ramach naszej prezentacji lubuskich miejsc turystycznych i historycznych odwiedzimy to jedno z najmniejszych miast w Polsce. Naszym przewodnikiem jest Henryk Kargul, przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Lubniewic.
Łagów jest korzystny, położony w stosunku do autostrady, a więc może ściągnąć też ludzi z dalszego promienia, że tak powiem. Lubniewice historycznie są pomiędzy dwoma szosami. Świebodzin Berlin i Skwierzyna Berlin. I nigdy, jak jeszcze nie było komunikacji samochodowej rozwiniętej jak teraz, nigdy tu nikt nie zajeżdżał. Już się nigdy nic nie działo. Nawet północny szlak obsługiwał Międzyrzecz, a nie Lubniewice. Także tutaj nie było takich możliwości rozwoju, żeby Lubnice było blisko szlaku. No teraz to, że ludzie posiadają samochody, jest jakimś takim, taką zmianą korzystną, że przyjadą z każdego właściwie miejsca, jeżeli będzie ciekawie.
Ale czy jest ciekawie w Lubniewicach?
Jest ciekawie, jest bardzo dobrze, bo Lubniewice mają szereg elementów, których gdzie indziej już nie ma. Jest cisza, jest piękna przyroda, jest gdzie pójść, co zobaczyć, ale bez przesady, że tak powiem. Nie mamy męczącego zwiedzania zabytków, bo obejść nasze tutaj te atrakcje zabytkowe, które mamy, to nie jest wielki wysiłek, to jest 2-3 godziny. A potem jezioro, potem cisza, potem piękne lasy. Łagów też ma piękne lasy, ma Bukowinę Łagowską i tak dalej, i tak dalej. Znam ten teren doskonale, bo jestem lubuszaninem od 60 roku, więc jeździłem kiedyś na rajdy piesze, lubuskie, słynne. Także znam te ziemię dobrze. To są dwa różne, choć podobne miasta. Tym niemniej Lubniewice straciły dużo z tego powodu, że nastąpił upadek zakładowych ośrodków wypoczynkowych. Jeżeli chodzi o pobyt ludzi z zewnątrz, bo sama miejscowość taka jak była kiedyś, jak to napisał książę Przemysław II w swoich tam dokumentach historycznych w 1287 roku, pierwsza wzmianka jest o Lubniewicach, się niewiele zmieniło od tego czasu. Był jeden kowal, jest jeden kowal. Był jeden piekarz, jest jeden piekarz. I tak dalej, i tak dalej. Są potrzebni ci rzemieślnicy, którzy obsługują bieżące potrzeby mieszkańców, a jak potrzeba, no to więcej, bo przyjadą turyści. Rodzi się w zasadzie nowa gałąź, więc gastronomia obsługująca turystów. Jak również przeobrażają się te ośrodki zakładowe, bo wykupione są przez inne podmioty, działające prężnie, działające na innych zasadach.
I z czasem powróci gwiazda Lubniewic?
Ja myślę, że ona już wraca, tylko trzeba ją zobaczyć, kiedy ona świeci. Ona świeci wtedy, kiedy ludzie wybierają odpowiednią ofertę. Bo są ludzie, którzy mogą i muszą być w tłumie, już nie ma gdzie ręcznika na plaży położyć, a jeszcze szukają. A są tacy, którzy potrzebują pojechać rowerem kilkanaście kilometrów, pięknie pojeździć po naszych tutaj okolicznych terenach, po lasach, wśród pól, popatrzeć na życie z innego punktu widzenia, zobaczyć rzadkie gatunki zwierząt, ptaków i tak dalej, gdzie indziej one nie występują, albo nie tak łatwo można je zaobserwować, jak tu u nas. Więc jest takich uroków wiele. A wracając do tego, co pan powiedział na początku, że kiedyś przyjeżdżały tutaj tłumy. A właśnie przejechał traktor, który wozi drewno, bo przemysł drzewny ciągle w Lubniewicach jest, prawda? Więc mamy to taki powrót, ale kiedyś ludzie dostawali skierowania. Pamiętamy te czasy, było skierowanie z zakładów pracy i żal było nie pojechać. Rzucało się wszystko, bo następne skierowanie było za 2 albo 3 lata. Możliwość wyjazdu, więc się jechało. I te tłumy stąd się tutaj brały. Były przecież zakładowe ośrodki telekomunikacja Poznań, telekomunikacja Wrocław, zielonogórskie zakłady gastronomiczne Silvana, Stilon, ZMS Katowice. Tam no, po prostu przyjeżdżało tu ludzi od Śląska po Poborze z całego świata. Przyjeżdżali też do Lubniewic wielcy tego okresu. Wiech Wiechecki tu bywał często. Janusz Korczak. No, Michalina Wisłocka,
no
to
właśnie,
już o tym...
Ona pozostawiła tutaj
tak,
po sobie.
Nie, no to Michalina Wisłocka to w ogóle zupełnie odszukała ją wtedy nasza pani bibliotekarka, która jest w ogóle bardzo dynamiczną kobietą i szuka te takie właśnie rzeczy. I proszę Państwa, wielu ludzi tu było, niektórzy byli po prostu też inkognito, po prostu nie chcieli się tu afiszować, ale bywali. W Nowym Zamku był Fundusz Czasów Pracowniczych i tam na ten fundusz to przyjeżdżali ludzie wtedy establishmentu krajowego. To byli ludzie, którzy przyjeżdżali tu na konie, pojeździć sobie konno. Kierowniczka tego pałacu sama też jeździła, chodziła cały czas w bryczesach od rana i butach i do jazdy konnej. Także to były takie czasy, kiedy tutaj Lubniewice były też taką perełką, o której pan mówi, perełką nie tylko dla okolicznej tutaj, że tak powiem, miejscowości, ale przyjeżdżali z całej Polski, przyjeżdżali z zagranicy też ludzie.
Takim magnesem na pewno był też pałac. Pamiętam, tam rozgrywały się zawody brydżowe w pięknych wnętrzach. Co się dzisiaj dzieje z pałacem?
Tak jak większość mienia tutaj związanego z wypoczynkiem, tak również pałac przeszedł taką metamorfozę, jeżeli chodzi o właścicieli kolejnych. Aktualnie właścicielem jest tego pałacu książę Landskoroński, który jest, no, tak powiem, pałac jest zabezpieczony przed działaniem wpływów atmosferycznych. Poza tym nie dzieje się nic. Wewnątrz jest w takiej ruinie, po prostu nie jest ogrzewane, więc część tapety na przykład podchodziły i tak wiszą sobie. No, wygląda to nieprzyjemnie w środku. Horrory można nakręcać. Więc no, przypuszczam, że jako właściciel powinien myśleć coś o tym, ale żeby myśleć, to trzeba mieć zasoby. Ten pałac powstał z eksploatacji ogromnego obszaru lasów okolicznych, którymi właścicielami byli niemieccy właściciele, rodzina von Waldow. Rodzina von Waldow miała dobra tutaj od Torzymia po Skwierzynę i Międzyrzecz w drugą stronę i do Odry. To był ogromny teren. Dzisiaj to są trzy powiaty. Jeden z członków tej rodziny, von Waldow, nie pamiętam jak miał na imię, ale był przecież marszałkiem dworu cesarza Wilhelma. Miał duże wpływy. W tym czasie też wybudował linię kolejową, którą wywożono budulec, czyli drewno, tu u nas przetarte, na budowę kamienic w Berlinie. Dzisiaj taka tam w Paryżu Strasse i inne okoliczne miejscowości, gdzie są stare kamienice, to wszystkie więźby są z drewna z Lubniewic. Jest to, proszę Państwa, ogromny majątek, no bo przychodziły pieniądze za ten towar, prawda? Też oprócz tego był tutaj taki moment, że wywożono inne dobra, zboże i mąkę, bo przecież pracowało kilkanaście młynów okolicznych, które wykorzystały spadek wody, a gdzie nie było tego spadku, to je sztucznie robiono. To dzisiaj energię w swoich rękach mają kraje arabskie i mają ogromne zasoby, a ci, którzy kiedyś mieli spadek wody ujarzmiony do pracy, mieli energię białą i też byli bogaci z tego powodu. Kto ma energię, ten jest bogaty.
Join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We do sincerely hope you all enjoy the show.
Po wojnie on nie był zniszczony chyba, tak?
Ten pałac był do okresu wojny w dużej świetności. Tu się odbywały ogromne przyjęcia dla Berlińczyków. Linia kolejowa działała aż do wczesnej wiosny 1945 roku, kiedy zdobywcy tego terenu rozmontowali szyny i wysłali do Magnitogorska, żeby je przetopić na kolejne czołgi. Więc zdemontowane, ona nie miała znaczenia strategicznego, ta linia, dlatego ją zdemontowano, szyny zabrano i wywieziono, ale wybudowana była po to, żeby tutaj wywozić dobra i żeby mogli pociągiem przyjechać goście do pałacu z Berlina. Się pod wodę na dworzec wysyłało, prawda? No, przywoziło się gości i się bawiło. To nie tak, że ludzie siedzieli dzieli noc i tyrali, jak my niektórzy teraz, tylko że też znajdowali przyjemność w życiu. Bawili się na pewno, aż do wojny. I tutaj trzeba powiedzieć, że pewności co do tego nie ma, ale miał dwóch synów ten Waldorf w tym czasie. Jeden syn był leśnikiem, wykształconym leśnikiem. To on, jego zasługą jest podzielenie lasów tu w okolicy pomiędzy, tak jakby patrzeć teraz, szosa Skierzyna Kostrzyń a Lubliewice, na tym terenie podzielił las na oddziały. Wyznaczył linie oddziałowe, po 24 hektary każdy oddział, 600 na 400 metrów i po prostu, bo w tym lesie się szło zgubić. Czego doświadczył ojciec, kiedyś udając się do Zofiówki, czyli do tego pałacu, który jest w Rogach, i zabłądził w lesie, całą noc go szukali. Ten był leśnikiem i on tak, no oczywiście po to poszedł na te studia leśne, żeby mógł dobrze tu gospodarzyć na tym rodzinnym majątku. Drugi podobno był majorem SS. Jak majorem, to co najmniej dowódcą pułku SS. Po wojnie, znaczy już jeszcze w trakcie wojny, od chyba lutego czy marca, tutaj w pałacu był punkt dowodzenia dowódcy 5. Armii, generała Czujkowa. Tu był punkt dowodzenia, to było miejsce, gdzie sztab się zbierał, gdzie wydawano rozkazy, co dalej robić, no bo wiemy, że od tego okresu, od stycznia, od końca stycznia, czyli luty, marzec do 16 kwietnia, Rosjanie podciągali kolejne odwody, że tak powiem, wymieniano wojsko frontowe na nowych i jak również przywożono przede wszystkim wszystko, co robi logistyka, więc paliwo, uzbrojenie, części zamienne, amunicje. Przecież do stycznia, po uderzeniu na Wał Pomorski, Rosjanie się tak tutaj, że tak powiem, wystrzelali z amunicji, że był limit na wystrzał ustanowiony. Trzeba było, żeby wystrzelić, to trzeba było mieć zgodę dowódcy. Więc to nie jest takie proste, więc czekali, aż się z powrotem, że tak powiem, odkarmią, w cudzysłowie, tak się to mówi, odkarmią się i będą mogli ruszyć już zdecydowanym uderzeniem, uzyskać też jeszcze przewyższenie sił, to znaczy większe siły mieć niż przeciwnik i uderzyć na Berlin raz i zdecydowanie, żeby nie było takiej sytuacji, że Berlin się ufortyfikuje i będzie trudny do zdobycia, więc tego nie chcieli. Czekali na linii Odry 16, pamiętamy, prawda? Rozpoczęło się forsowaniem i w tym czasie tu generał Czujkow sobie w pałacu siedział ze swoimi żołnierzami i te wszystkie sprawy związane z dalszym natarciem organizował.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Coś dla siebie znajdą tu zarówno wielbiciele historii, jak i miłośnicy świętego spokoju, co nie jest bez znaczenia w dzisiejszych czasach. Henryk Kargul, przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Lubniewic.
Mieszkał tutaj ten starszy pan Waldorf, on był już na wózku, był inwalidą, ze swoim służącym. Reszta nikogo więcej nie było. Niemcy tutaj w Lubniewicach byli do 25 czerwca. 25 czerwca Rosjanie zebrali mieszkańców, dali im godzinę czasu na zapakowanie się, na furmanki, tam kto tam miał rowery i tak dalej. I ich odprowadzili do Odry, do Kostrzynia i w Kostrzyniu za Odrą ich tak puścili wolno. 25 miasto czerwca było puste. Nie było nikogo. A Czujkow ze swoją oczywiście tą poszedł dalej, bo jak 16 ruszył się front, to za tydzień czy dwa poszedł za wojskiem. Legenda głosi, że niby Rosjanie zabili tego von Waldowa, że się dowiedzieli o tym, że syn był SS-manem, no to jakżeś synka wychował, tak masz, nie? Coś takiego, ale to są takie opowiadania. Jeden z pierwszych mieszkańców, który tu przybył w sierpniu 1945 roku, już nieżyjący, to nasz regionalista, pan Witold Stadnik, opowiadał wiele rzeczy na ten temat, mi też, dlatego niektóre rzeczy wiem. Mieszkał von Waldow z tym swoim służącym w pokoju naczyniowym. Za kuchnią jest taki pokój z naczyniami. Te wszystkie serwisy, zastawy, kieliszki, to w gary, to wszystko tam stało i tam wśród tego mieszkali. No oczywiście nikogo tutaj nie było, żeby mu tam coś do jedzenia dał, więc podobno go ten służący karmił jakimiś resztkami, odpadkami, które ci żołnierze wyrzucali radzieccy tam. No. Też im tam się pewno nie przelewało, pewnie za dużo nie wyrzucali, nie? Jak to na wojnie, głód i wszy. Teraz młodzież klika w gry i myśli, że to jest tak samo jak na wojnie, prawda? Więc dlatego ten pałac od tego czasu w zasadzie przechodził już potem, jak to się mówi, różne metamorfozy. Było przedszkole, było nadleśnictwo, były wczasy. Ach, czego tam nie było? Wszystko. O, turnieje brydżowe. Co się tylko udało, ale już nie było jednego. Nie było tego czynnika, czyli dopływu kapitału z okolicznych dóbr. I taki pałac, on nie ma żadnej przyszłości, oderwany od tego zaplecza finansowego, które dawało mu ten teren tutaj eksploatowany dla rodziny von Waldow. I dlatego teraz jedyna formuła, jaka może być, to jakaś hotelowa, turystyczna taka. Jest też problem, że nie wszystko idzie zrobić, żeby dostosować zgodnie z prawem budowlanym obiekt do goszczenia ludzi, jeżeli tam jest powiedzmy jakaś liczba pokoi, które będą zamieszkiwane przez przybyłych na wypoczynek, to muszą być zachowane przepisy. To są instalacje bezpieczeństwa, tryskacze, jak oddymianie, wentylacja i tak dalej. Nawet to wbudować w tę starą substancję jest niemożliwe. W zasadzie nie ma takiego sposobu, żeby to zrobić, nie naruszając tego, co swoją ochroną obejmuje konserwator zabytków.
Wspomniał pan o tym, że atrakcją oczywiście był pałac, teraz niestety nie ma. Jest przyroda, okoliczne no, ciekawe zwierzęta, a jeziora same w sobie są czyste, bo sporo ludzi się tutaj kąpało, pływało.
Jeziora są trzy. Też tutaj, powiedzmy, jest co do tego pewności nie ma, ale ja się ku tej teorii skłaniam, że jezioro Krajnik zostało spuszczone po to, żeby powstał próg wodny. Do dzisiejszego dnia jest elektrownia wodna. Nie wiem, czy wiecie państwo, tu naprzeciwko księgarni, gdzie Lubniewka przepływa z jeziora Lubiąż do Krajnika, jest około 3 metrów różnicy poziomu. Same Lubniewice były kiedyś na wyspie. Dlatego mamy takie przeświadczenie, że kiedyś było tak faktycznie, ale zostało przekopane i spuszczone po to, żeby powstał właśnie ten próg wodny, żeby powstał największy młyn ze wszystkich młynów, był właśnie tu w środku Lubniewic. Teraz jest elektrownia wodna. Jeziora są duże, są czyste, są wśród przepięknych lasów. Ja jestem osobiście największym miłośnikiem jeziora Lubniewsko, ponieważ jezioro Lubniewsko jest jeziorem rynnowym, ma prawie 5000 metrów długości i jest bardzo ciekawym jeziorem. Na stronie wypływu wody jest, od strony wypływu wody jest wypłycone, więc można z dziećmi sobie pójść tam nawet 100 metrów i uczyć je pływać, stanąć sobie od strony głębi, żeby głębi nie poszły i sobie dzieci mogą dokazywać, ile wlezie. Z drugiej strony, od strony napływu wody płynie Czerwony Potok, przepiękny wąwóz. Zresztą w ogóle wąwozy nad jeziorem Lubniewsko są urzekające. To jest zupełnie nieznane. No, podobnie jest w Bukowinie Łagowskiej też, przyznaję, bo ja nie jestem przeciwnikiem Łagowa. Jestem też nie samym miłośnikiem Łagowa jak Lubniewic, a w Lubnicach mieszkam. No, w dwóch miejscowościach naraz się nie da. Ale też właśnie takie zjawiska są, bo to są wszystko tereny polodowcowe, morena boczna. Tutaj u nas różnica pomiędzy dnem jeziora a najwyższym wzgórzem okolicznym nie jest aż tak duża jak w Łagowie, bo w Łagowie jeziora ta góra Bukowiec sama w sobie jest wysoka, tam ponad 100 metrów ma, więc większa ta różnica jest, a u nas jest mniejsza, no, tak do 90 metrów to wychodzi w stosunku do tych sąsiednich wzgórz. Więc jest ciekawy teren, bo to jest teren bardzo pofałdowany. Samo jezioro rybne. Niektórzy mówią, że tu u was to ryb nie ma. To ja odpowiadam, a naucz się łapać. Był jakiś taki pan Anglik, przyjechał tutaj, który mistrzem jest Europy w łowieniu karpi. No i pokazał naszym, że są. A żeby ich zachęcić, to one zostały wpuszczone z powrotem. Miał specjalny taki slip do spuszczania tych karpi. Taki, to wyglądało jak przewijak, coś takiego. No po prostu z taką atencją do tej ryby podchodził, że byłem mile zaskoczony tym sposobem. I ten pan złowił tutaj dwa karpie. Jednego to chyba 16 kg, drugiego 21. Wpuścił je z powrotem, więc one są. Wszystkich karpiarzy zapraszam. Niech je złowią po raz wtóry. Dobrze było, żeby wpuścili, żeby ktoś jeszcze mógł je złowić.
Są jakieś legendy takie interesujące związane z tym miejscem?
Są, oczywiście. Mówi się o zatopieniu jakichś tam skrzyń, że może z pałacu coś jest gdzieś zakopane jeszcze. Ale tu już byli tacy, co szukali i wykrywaczami metalu i różni. Największym skarbem chyba, jaki ostatnio nam się 2 lata temu udało wyłowić z jeziora, to historia. Grupa uczonych z Uniwersytetu w Toruniu robiła tutaj tak zwane poszukiwania archeologii podwodnej. I znaleźli szczątki palisady pomostu. Pobrali próby, oznaczyli je węglem, to jest taka metoda, ona jest tak precyzyjna, że co do roku jest w stanie określić, kiedy to ten organizm został tam, powiedzmy, zamontowany pod wodę. To było drewno chyba dębowe i ta data to jest 994 rok. Czyli w 994 roku już ktoś sobie, to powiedzmy, że to jest 300 lat przed tym, zanim Przemysław II jakąkolwiek zmiankę o Lubniewsku dał, to już ludzie tu robili pomosty, a więc eksploatowali jezioro. Dla siebie to jezioro. Już były osady. Jest przecież osada stara, która datowana jest na VI-VII wiek. Ona jest w lesie, w pobliżu jeziora Lubniewsko. Jest cały, że tak powiem, zachowany kształt tego grodziska, no ale my też jesteśmy zainteresowani tym, żeby aż tak nie rozgłaszać tego wszystkim. Ludzie, którzy się interesują jako historycy, czy wielkiej klasy pasjonaci, to są przez nas tam prowadzeni, bo się przechodzi drogą i się tego nie zauważa, bo takich miejsc jest różnie, zarośnięte to jest, a jak się pójdzie tam, to widać te dwie drogi dochodzące w górę, taką jakby pół serpentyną. Jest ten wał dolny. Majdan. No i ta góra, to miejsce, gdzie było jakaś siedziba ludzka była. Przypuszczam, że to właśnie byli ci pierwsi, którzy Słowianie, którzy tutaj historycznie znaleźli. To myślę, że to byli Serbo-Łużyczanie, bo takich tutaj mamy w okolicy najwięcej.
Se marea dolores, cuando se quema el amore, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala su amore. Baila, 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 esta rumba esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré. Cuando se inmala dolores, cuando se quema el amore, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema el amore, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, 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 me. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré.
Kiedy te budynki tutaj powstały wokół?
Rynek w ogóle był, wyglądał inaczej. Jak Państwo widzicie, on jest pochylony w stosunku do poziomu dość poważnie. Jednocześnie był jeszcze w poprzek, też jeszcze wypukły, także on taki, ten rynek to wyglądał taki troszeczkę taki, jak łupinka orzecha poobrócona. I był zabrukowany koćmi łbami. Nie od razu oczywiście, na pewno przedtem, na początku nie. Ten system zabudowy, który jest, dwie ulice, wymuszony był warunkami miejscowymi. To tak obrastało w koło. Wyjście poza Lubniewkę, to jest w tym miejscu, gdzie jest stary pałac, i przepływa woda z jeziora Lubiąż do jeziora Krajnik. To była ta wschodnia część Lubniewicz i na zachodzie, biorąc pod uwagę, że jezioro Krajnik było wyższe o te 3 metry, to było zalane, również były zalane tereny, jak się wjeżdża do Lubniewic za stadniną koni pana Frączaka. Tam jest takie obniżenie, teraz płynie tam woda rowu melioracyjnego. W tym czasie tak miasto obrastało jak i teraz, że ciągle się rozszerza. Miasta dzisiaj budują obwodnice, dojazdy do autostrady, za chwilę to wszystko będzie w środku miasta. Natomiast Lubniewice, w zasadzie ta zabudowa, która jest niska taka, typowa, to ona jest zatrzymana z tego okresu takiej świetności Lubniewic, kiedy one się rozwinęły do takich maksymalnych potrzeb zamieszkiwania i obsługi ludności miejscowej, wzajemnego bytowania ze sobą. Były restauracje, były piekarnie, do dzisiejszego dnia jest dom z takim piecem ogromnym chlebowym do pieczenia, no też w ciężkiej ruinie ten dom jest. Było też związane z tym przemysłem, który jest, a więc z produkcją mąki i wszystkich wyrobów ze zboża. Te młyny miały młynarzy, miały tutaj, żeby byli młynarze, musieli być cieśle, żeby te młyny wybudować. Żeby to było wszystko, tak, to było bardzo dużo ludzi, którzy zajmowali się wzajemną obsługą, wzajemnymi usługami, ale to byli wszystko pracownicy von Waldowa i rodziny. To on tutaj rządził Lubniewicami. On był pierwszym demokratą też tutaj w Lubniewicach. Tutaj nawet był burmistrz czy wójt.
Ale z wyboru?
Nie, on wyznaczał. Więc to taka demokracja też. tego zrobimy. Jak się nie sprawdzi, to też innego można, nie? No ale kolejne władze w zasadzie nie mogły tu nic innego zrobić. Takie porywy, kiedy miasto mogłoby się rozwijać, żeby tu powstały jakieś, powiedzmy, wielkie budowle i tak dalej, oprócz tych pałaców dla rodziny właścicieli. To była w XVII wieku, na początku XVII wieku kopalnia Aulonu, którą wkrótce okradli, zepsuli, zmarnowali Rosjanie gdzieś nacierający tam na zachód i w jedną stronę, jak wracali, jeszcze dokończyli, a ten Aulon był potrzebny do wyprawiania skór. Ostatnio dowiedzieliśmy się, ile w okolicy było na przykład hut szkła. Bo w Jarnatowie, we wszystkich okolicznych wioskach były huty szkła. Ludzie byli zdziwieni wszyscy. Jak to? A skąd tyle tych hut? Bo każda huta miała swoją pieczęć szklaną, którą wydała. I te pieczęci szklane, ponieważ one są takiej wielkości złotówki, no, może niektóre trochę większe, nawet i mniejsze, tam jest odciśnięte nazwa i tak dalej, jest trudne do tłuczenia dosyć, bo to jest takie małe szkiełko, się trudno tłucze, więc przetrwały. Jest pan pasjonat, który zrobił wystawę tutaj tych pieczęci szklanych. Przepiękną kolekcję pokazał. Nie wiedzieliśmy, że aż tyle tych hut było.
A ta fontanna dobrosąsiedzka chyba, tak?
Tak,
teraz się tak nazywa, ale to jest na bazie starej jakiejś fontanny utworzona?
Nie było fontanny na rynku kiedyś, bo nie było takiej potrzeby. Natomiast gdzieś widziałem taki obraz, nie wiem czy to, że były koryta do pojenia koni, bo jak się przyjeżdżało tutaj na jakiś targ, zbyć, że tak powiem, nadprodukcję gospodarstwa osobistego, no to te konie tu się mogły napoić, więc te koryta prawdopodobnie były zasilane, czy ktoś tu pompował tą wodę, że były.
Czyli pompa była tutaj, tak?
Było, coś musiało być takiego właśnie, że no pompy są jeszcze chyba dwie takie, które kiedyś były, ale nieczynne już. Każde miasto w zasadzie ma taki punkt, gdzie wystawia swoje godło swoją, tutaj to jest taki znak rozpoznawczy. Nasza ta pani Lubniewicka w oryginale w niemieckich czasach była mniej pruderyjna. Ona trzymała w dwóch rękach gałązki świerkowe chyba, a była rozebrana. A niektórzy pruderyjni ubrali naszą panią w sukience, jeszcze dodali taki brzydki krawacik, co świętej pamięci pan Stadnik zawsze miał, wyrzucał, że ten krawacik to w ogóle nigdzie nie był historycznie. A więc ona trzyma w jednej i drugiej ręce teraz jabłko. To jest symbol obfitości, prawda? No ma koronę. A na fontannie są napisy związane z właśnie tym dobrosąsiedztwem, tą zmianą, która nastąpiła po wojnie w okresie lat 90. Z tego powodu też mamy dwie miejscowości zaprzyjaźnione z Lubniewicami. To jest Schöne Eiche bei Berlin. Druga miejscowość to jest trudna do wypowiedzenia nazwa szwedzkiej miejscowości. W Szwecji mamy zaprzyjaźnione miasto z dwoma kreseczkami, Lefsio, o też na końcu z dwoma kreseczkami. A jak to wszystko powiedzieć, to nawet Szwedzi pewno nie wiedzą, bo za każdym razem wypowiadałem tę miejscowość, tą nazwę tej miejscowości troszeczkę inaczej, przynajmniej mi się tak wydaje.
Park Wisłockiej, Park Miłości podniósł atrakcyjność turystyczną Lubniewic?
Jest taką pewną atrakcją, jest o czym mówić. Pani Wisłocka tu przyjeżdżała. Ludzie, w zależności od swoich poglądów, różnie mówią na jej temat. Jest bezsprzecznym, że była kobietą uczoną. Była doktorem ginekologiem, cytologiem i seksuologiem i znała się na tych sprawach po prostu, czego inni do dzisiejszego dnia nie można powiedzieć o nich, że się znają, albo w ogóle poza, że tak powiem, instynktem coś w tej sprawie wiedzą.
A jaka przyszłość, pana zdaniem, czeka to miasto?
Świetlana. Świetlana przyszłość czeka Lubniewice. Ludzie dbają o sprawy, o mienie, o interes, jeżeli wiedzą, że coś im się opłaci. Jeżeli wiedzą, że robią to dla siebie, dla następnych swoich pokoleń, dla dzieci, wnuków i tak dalej. Oczywiście dobrze by było, żeby były ku temu finanse i chęć, szczególnie jeżeli chodzi o radnych, żeby mieli trochę szersze horyzonty niektórzy niż mają, patrzyli dobrem Lubniewic, rozwojem i zdawali za każdym razem podnosząc rękę w jakiejkolwiek sprawie, czy to, że będę za, czy że będę przeciw, to jest dobre dla Lubniewic, dla społeczeństwa. Bo jeżeli myślą, że to oni wszystko wiedzą najlepiej, to już się mylą. Nie zadając sobie takiego pytania, nie można być dobrym radnym. I tak bywało i onegdaj, i będzie w przyszłości. Dlatego wiele zależy od władz miejskich, jakie dadzą priorytety i w którym kierunku będą pomagać rozwojowi tych firm prywatnych. To nie miasto ma ściągać turystów, to nie miasto, burmistrz czy rada, czy władze miasta nie mają za zadanie robić miasta atrakcyjnym. Atrakcyjnym mają robić miasto restauratorzy, ci, którzy oferują ofertę noclegową, ci, którzy ofertę turystyczną i żeby ludzie mieli rozrywki na poziomie, żeby to nie było tylko picie piwa i szalone, głupie jakieś żarty nocne, czy darcie się na całe okolice, żeby, prawda, bo ja tam byłem, aleśmy narozrabiali. Nie? To nie o to chodzi. To ma być miejscowość, która jest dla ludzi kulturalnych, umiejących świetnie odpoczywać. I w tym kierunku, jak pójdziemy, to możemy mieć wielki sukces.
I takiej świetlanej przyszłości życzymy Lubniewicom, a przypomnę, że naszym przewodnikiem po Lubniewicach był Henryk Kargul, przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Lubniewic.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.